Pochylił się nad zeszytem i napisał: pierwszą ofiarą musi być ładna dziewczyna z przyszłością, by mogła cierpieć tak jak ja. Wpis opatrzył rysunkiem przedstawiającym damską postać z profilu. Tuż za nią widać rękę zaopatrzoną w broń palną. Niewidoczny napastnik celuje w jej potylicę. Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Bez zwłoki opowiem wam o sprawie masowego morderstwa, do którego doszło na terenie stanu Michigan. Jednocześnie weźcie proszę pod uwagę, że ze względu na jej specyfikę zawiera opis morderstwa dokonanego na osobach nieletnich. Jeśli ta tematyka jest dla was szczególnie niepokojąca, rozważcie, czy słuchać dalej. Jeśli odcinek okaże się dla was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. Jeśli to już kolejny materiał na tym kanale, którego słuchasz, tym bardziej pozwól mi siebie zauważyć, zostawiając jakiś ślad. A teraz posłuchajcie. Michigan to bardzo ciekawie położony stan w USA. Mieści się bowiem na dwóch półwyspach, dolnym i górnym. Nazwa pochodzi od indiańskiego Michigama, oznaczającego wielką wodę. Nadana została jednemu z jezior. Dopiero później określono tak również znajdujące się nieopodal terytorium. Termin Michigama zdaje się idealnie pasować do terenu położonego w rejonie pięciu wielkich jezior Ameryki Północnej. Graniczy z czterema z nich: Superior, Huron, Michigan i Erie. Ostatnie i zarazem najmniejsze, Ontario, wysunięte jest najdalej na wschód. Michigan słynie z produkcji samochodów. To właśnie tam znajdują się siedziby trzech potentatów na rynku: General Motors Corporation, Chrysler LLC i Ford Motor Company. Znane jest również z największego na skalę światową zakładu produkującego cement. Może poszczycić się także największą produkcją płatków śniadaniowych. Do znanych, pochodzących stamtąd osób poza Henrym Fordem należą m.in. Iggy Pop, Madonna i Robin Williams. Na Półwyspie Dolnym Michigan, w hrabstwie Oakland, w odległości około 67,5 km od światowej stolicy motoryzacji, Detroit, znajduje się niewielkie, określane przez część źródeł jako wieś, miasteczko Oxford. Według danych demograficznych z 2020 roku jest zamieszkiwane przez niespełna 3,5 tysiąca osób. Należy do nich również nastoletni Ethan Crumbly. Chłopak jest szatynem o nieco dłuższych, falowanych włosach. Ma brązowe oczy i lekko zadarty nos. Mierzy 185 cm, a jego sylwetkę można określić w tamtym czasie jako szczupłą. Nad górną wargą zaczyna pojawiać się u niego delikatny zarost. Nosi okulary w czarnych oprawkach, a jego gęste, wyraźne brwi łączą się po środku. W 2021 roku Ethan kończy 15 lat. Wraz z mamą Jennifer i tatą Jamesem mieszka w pomalowanym na szałwiową zieleń domu jednorodzinnym. Budynek ma ciemny, dwuspadowy dach, Do wejścia prowadzą 3 schodki umożliwiające znalezienie się na przytulnej werancie, przed którą umieszczono rabatę ogrodową z nisko formowanymi krzewami. Wszystkie elementy stolarki zewnętrznej, takie jak balustrada, drzwi czy okiennica, są w kolorze białym. Szczególnie ładnie wygląda po zapadnięciu zmroku ze względu na oświetloną, prowadzącą do niego wybrukowaną ścieżkę i dającą przyjemne, ciepłe światło lampę na tarasie. Znajdują się na nim również 2 krzesła ogrodowe i krótki maszt, na którym zamocowano flagę Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony domu rośnie ogromne drzewo iglaste, z drugiej natomiast mieści się niewielki budynek gospodarczy z wiatą oraz kosz do gry w koszykówkę. Dom zamieszkują 3 osoby, chociaż Ethan nie jest jedynym dzieckiem Jamesa. Ten ma jeszcze 3 lata starszego syna o imieniu Eli, który mieszka ze swoją mamą Michelle, oraz 24-letnią córkę z jeszcze innej, wcześniejszej relacji. Oboje na stałe przebywają na Florydzie. Crumbleyowie dzielą przestrzeń jeszcze z kotem syjamskim o imieniu Dexter. Zwierzak jest ulubieńcem nastolatka, który wydaje się bardzo cieszyć z jego obecności. Być może dzięki temu czuje się mniej samotny. Towarzystwo mogą dotrzymać mu również psy. Według większości źródeł są 2. To, co wiadomo na pewno, to fakt, że z jednym z nich, nazwanym Shadow, nastolatek jest szczególnie zżyty emocjonalnie. Jest wtorek, 9 marca 2021 roku. 15-latek zostaje sam w domu. Coś jednak sprawia, że nie jest w stanie się zrelaksować. Za oknem robi się ciemno. Temperatura na zewnątrz wynosi około 8 stopni Celsjusza, a silny wiatr z głośnym świstem bezlitośnie uderza we wszystko, co stoi mu na drodze. Chłopak wciąż jest niespokojny, ponieważ ma wrażenie, że poza nim w budynku przebywa ktoś jeszcze. Nie radząc sobie z rosnącym niepokojem, o godzinie 19:50 wysyła do matki SMS o treści: czy możesz już wrócić do domu? Po czym kontynuuje wysyłanie kolejnych. Myślę, że ktoś jest w domu. Ktoś wszedł do łazienki, spuścił wodę w toalecie i zostawił zapalone światło. Myślałem, że to ty, ale kiedy wyszedłem, tam nikogo nie było. Przecież nikogo nie ma w domu. Może to tylko moja paranoja, ale kiedy wrócisz do domu? Wszystkie te wyraźnie naznaczone strachem Ethana wiadomości pozostają bez odpowiedzi. W tym czasie Jennifer oddaje się jeździe konnej. Odpisuje dopiero następnego dnia o godzinie 10:21, pytając syna o to, gdzie jest jego tata. Ten odpowiada, że zajmuje się pracą. Na tym ich korespondencja się kończy. W środę 17 marca Jennifer Crumbley przyjeżdża do wsi Metamora, leżącej 16 km na północ od Oxford. To właśnie tu znajduje się miejsce, w którym czuje się szczęśliwa, a jest nim stadnina koni Broker Springs Farm. Crumbleyowie na farmie prowadzonej przez Kirę Pennock przechowują swoje 2 konie, które nazwali Billy i Shorty. Koszt utrzymania każdego z nich to spoczywający na Jennifer i Jamesie wydatek rzędu $400 miesięcznie. Właścicielka dochodowego interesu, Kira, jest też nauczycielką jazdy konnej, z czego Jennifer chętnie korzysta, pojawiając się na płatnych treningach średnio 2-3 razy w tygodniu. 43-letnia kobieta wysiada z samochodu. Przed nią rozpościera się iście sielski widok. Imponujących rozmiarów wybiegi ogrodzone drewnianymi płotkami. Pastwiska, na których zaczynają pojawiać się już pierwsze źdźbła wiosennej trawy i gęsto porastające okolice drzewa, doskonale widoczne na horyzoncie. Dobrze znowu tu być. zostawić za sobą wszystko i trochę odpocząć. Może Ethan też potrzebuje teraz czasu dla siebie? Od serii dziwnych wiadomości, które do niej wysłał, minął już ponad tydzień. Ostatecznie chyba trudno znaleźć dziecko w jego wieku, które nie sprawiałoby żadnych problemów. On pewnie też niedługo z tego wszystkiego wyrośnie. A przecież szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. Jennifer mierzy 170 cm i waży około 80 kg. Rozjaśniane, proste włosy opadają swobodnie na ramiona. Kobieta ma brązowe oczy. Na jej twarzy znajdują się wyraźnie widoczne pionowe bruzdy między brwiami, kolokwialnie nazywane lwią bruzdą bądź zmarszczką gniewu. Ze względu na wadę wzroku zdarza jej się zakładać okulary, nie korzysta z nich jednak przez cały czas. Kira Pennock, godząc się na nauczanie Jennifer, nie przypuszczała, że jej klientka zacznie opowiadać o swoim życiu prywatnym. Jen zdaje się traktować lekcje jazdy konnej jak substytut terapii. Kira zmuszona jest słuchać o problematycznym nastoletnim synu Jen. Dowiaduje się, że chłopak jest zdaniem własnej matki dziwny i że nie robi normalnych rzeczy, które robią jego rówieśnicy. Crumbly narzeka, że syn nie nawiązuje kontaktów społecznych, ma tylko jednego kolegę, a czas spędza głównie przed komputerem. Pennock jest zaskoczona, jak negatywnie można wypowiadać się o swoim jedynym dziecku. Ethan nie wie, jak poradzić sobie z ogarniającym go poczuciem lęku. Ponownie dostrzega, że dzieją się wokół niego rzeczy, których nie jest w stanie wytłumaczyć. Tym razem nie tylko je słyszy, ale też wyraźnie widzi. Nie chcąc musieć mierzyć się z nimi samodzielnie, podobnie jak kilka dni wcześniej, wyciąga telefon i o godzinie 18:03 pisze do mamy. Wszystkie wiadomości, które wam za moment przytoczę, wysłane zostają w przeciągu nieco ponad 20 minut. Okej, dom jest teraz nawiedzony. Jakieś dziwne gówno właśnie się tu dzieje. Teraz jestem przestraszony. Mam kilka filmików i zdjęcie demona. To rzuca miskami. Nie żartuję, to niszczy kuchnię. Po prostu przez jakiś czas będę outsiderem. W tym wypadku może to być zamierzona bądź nie gra słów, opisująca plan pozostania poza domem bądź dosłownie stanie się kimś pozostającym na uboczu, nie angażującym w bieżące wydarzenia. Ostatnia wiadomość, którą wysyła tego wieczora, brzmi: czy możesz przynajmniej odpisać? Okazuje się, że nie. Jennifer nie zamierza reagować na żadną z tych wiadomości poprzez bezpośredni kontakt z prawdopodobnie doświadczającym omamów wzrokowych i słuchowych synem. Zamiast tego postanawia zrobić to, po co przyjechała do Stadniny. Porządnie odpocząć. Nie planuje też wracać do Oxford przez kilka najbliższych dni. Ostatecznie dochodzi do wniosku, że poświęci sprawiającemu jej problemy Ethanowi chwilę i do niego zadzwoni. Ich rozmowa trwa 19 sekund. Kobieta tego samego wieczora wysyła jeszcze wiadomość do męża o treści: upiję się i pojeżdżę na swoim koniu. W zasadzie, dlaczego miałaby przejmować się dojrzewającym synem, skoro już od wczesnego dzieciństwa zostawiali go z mężem samego w domu? Wprawdzie zdarzyło się, że jeden z sąsiadów zgłaszał ich zaniedbania rodzicielskie, gdy mający wtedy 8 lat chłopczyk przyszedł głodny i wystraszony do drzwi jego domu. Jednak teraz Jen nie ma sobie nic do zarzucenia. 2 dni później, w piątek 19 marca o godzinie 9:37, James Crumbly otrzymuje SMS od żony. Jen pyta, czy już wstali i o to, jak czuje się Ethan. Mężczyzna w odpowiedzi żartuje, że nastolatek budząc się wyglądał tak, jakby poprzedniego dnia zdecydowanie za dużo wypił. Miał skarżyć się na ból głowy i zapytać Jamesa o to, dlaczego nie obudził się w swoim pokoju, tylko w sypialni rodziców. James kończy wiadomość skrótem LOL, mającym na celu podkreślenie zabawnej w jego ocenie treści. Jennifer również odpisuje za pomocą skrótu OMG. Później para rozmawia o lekach, które powinien przyjąć ich syn i ustalają między sobą ich dawkowanie. Jen dopytuje, czy James nie podał Ethanowi silnego leku psychotropowego, jakim jest Xanax. Ten jednak pisze, że chłopak miał wziąć bardzo mocny lek przeciwbólowy, który pomaga również w zasypianiu. Tylenol. Jennifer jasno określa to, co jej zdaniem najbardziej pomoże Ethanowi, a jest to niemalże parafraza klasycznego wzięcia się w garść. Wszystko, co wiem, to, że musi jeść, pracować i to ciężko, nie narzekać, a dojdzie do siebie. Ethan czuje, że zawodzi swoich bliskich, dlatego stara się zachowywać w niebudzący podejrzeń sposób. Sobotę 20 marca spędza na sprzątaniu swojego pokoju, o czym informuje swoją mamę poprzez tak, dobrze myślicie? Poprzez wiadomości SMS. W jednej z nich pisze też: te rzeczy zdarzają się tylko wtedy, kiedy jestem w domu sam. Jego mama kolejny raz udowadnia, że nie jest najlepszą rozmówczynią, pozostawiając wywody syna bez odpowiedzi. W nastolatku wzbiera smutek i gniew. Nie wie, jak poradzić sobie z obezwładniającymi go emocjami. Na szczęście postanawia się nie poddać i rozumie, że jego być może jedyną szansą jest leczenie psychiatryczne. Co szokujące, jego dojrzałość i świadomość w tym zakresie znacząco przewyższa chęci i motywacje rodziców. Ethan ma jednego przyjaciela i na bieżąco informuje go o doświadczanych przez siebie trudnościach. W poniedziałek 5 kwietnia zwierza mu się z doświadczanych halucynacji i z tego, że poprosił mamę i tatę o pomoc. Sam o sobie mówi, że jest popieprzony. Wydaje się doświadczać bardzo silnych objawów choroby psychicznej, o czym świadczy m.in. treść jednej z wysłanych przez niego do kolegi wiadomości. Jakbym słyszał, że ludzie do mnie mówią i widział kogoś w oddali. Pisze również o tym, jak zareagowali jego rodzice. Teraz moja mama myśli, że biorę narkotyki. Myśli, że to dlatego przez cały czas jestem zły i smutny i nie przejmuję się moim zdrowiem psychicznym. Sprawiają, że czuję, jakbym to ja był problemem. Moja mama sprawia, że wszyscy czują się jak kupa gówna. Dodaje, że chciałby jego tata zabrał go do lekarza, ten jednak w odpowiedzi miał mu dać jakieś tabletki. Mama natomiast jego zdaniem bagatelizowała całą sprawę i gdy mówił o potrzebie skorzystania z leczenia, zaczynała się z niego śmiać. Ostatecznie nastolatek oznajmia: potrzebuję pomocy. Myślałem o zadzwonieniu na 911, żebym mógł pójść do szpitala, ale wtedy moi rodzice byliby wściekli. W maju Ethan sprawia wrażenie, jakby już nie miał siły o siebie walczyć. Zaczyna robić rzeczy, o których wcześniej nawet by nie pomyślał. Nagrywa smartfonem filmiki, jak w domowym zaciszu znęca się nad zwierzętami. Na jednym z nich pokazuje odciętą ptasią głowę. Ta przez następne pół roku będzie wyeksponowana w słoiku, który postawi w widocznym miejscu w swoim pokoju. Przeszukuje również sieć pod kątem strzelanin w szkołach, które wydają się go nadmiernie ciekawić, i broni palnej. Robi to tak zapamiętale, że w pewnym momencie na jego ekranie zaczynają pojawiać się liczne reklamy profilowane dotyczące dwóch rzeczy: dobrostanu psychicznego i pistoletów. Chętnie zapoznaje się też z nazistowską propagandą. Jest nią zafascynowany do tego stopnia, że przez portal Amazon zamawia nawet nazistowską monetę, którą traktuje jak talizman i również przechowuje na widoku. Zaczyna też prowadzić dziennik. Z czasem zapełni aż 22 strony. Pojawi się m.in. wpis stanowiący niejako wołanie o pomoc. Wszystko, co musi zrobić jeden z moich nauczycieli, to wysłać mnie do gabinetu, żebym mógł opowiedzieć im o ptasiej głowie i uzyskać pomoc. Jeden telefon może uratować wiele ludzkich istnień. Moje zło całkowicie przejęło nade mną kontrolę i kiedyś mi się to podobało, ale teraz nie chcę być zły. W sierpniu wysyła do swojego przyjaciela nagranie, na którym pozuje z bronią palną swojego taty i mówi, że czas wykorzystać ją w szkole. Przyjaciel nie informuje o tym nikogo, kto mógłby udzielić pomocy. Być może uznaje, że to już nie do końca jego problem. W październiku wraz z rodziną wyprowadza się z Oxford. 26 listopada 2021 roku w Stanach Zjednoczonych odbywa się tak zwany Black Friday, będący dniem rozpoczynającym sezon przedświątecznych zakupów. Z tej okazji sklepy otwarte są dłużej niż zwykle, a większość produktów można kupić w znacznie niższej niż zazwyczaj cenie. James postanawia skorzystać z okazji i wybrać się na zakupy. 45-latek nie planuje samotnej podróży. Uznaje, że to dobra okazja do spędzenia czasu z synem. Mężczyzna ma ciemne, krótkie włosy, brązowe oczy i gęste brwi. Nosi prostokątne okulary korekcyjne w cienkiej oprawie. Jest bardzo wysoki. Mierzy aż 188 cm, a waży niespełna 82 kg. James i Ethan udają się do sklepu, którego asortyment wyraźnie interesuje ich obu. Z zainteresowaniem przyglądają się proponowanym towarom. Wychodzą z niego ze sporych rozmiarów pakunkiem. Młodszy z Crumbleyów wydaje się cieszyć z dokonanego przez ojca zakupu. Już wie, co pod koniec roku znajdzie pod choinką. Crumbleyowie decydują się nie zwlekać z wręczeniem Ethanowi prezentu. Już dzień później, w sobotę 27 listopada, Jennifer publikuje na swoim instagramowym profilu post przedstawiający podziurawioną tarczę strzelecką oraz zdjęcie pistoletu Sig Sauer SP 2022 9 mm. Zachwycona kobieta podpisuje je w następujący sposób. Dzień mamy i syna. Testowanie jego nowego prezentu z okazji świąt. Pierwszy raz strzelałam z 9 mm i trafiłam w dziesiątkę. Okazuje się, że wspólnie spędzili czas na strzelnicy. Otrzymaną bronią chwali się na Instagramie również Ethan. Umieszcza zdjęcie, na którym widać jego dziecięcą jeszcze dłoń zaciśniętą na pistolecie, opatrzone podpisem. Właśnie dzisiaj dostałem moją nową piękność. Sig Sauer 9 mm. Zadawajcie jakiekolwiek pytania, a ja na nie odpowiem. Poza przytoczoną treścią, wpis zawiera również emotikon w postaci uśmiechniętej buźki z sercami zamiast oczu. Poniedziałek 29 listopada Ethan nie może skupić się na lekcji. Wyciąga telefon i odwiedza sklepy internetowe w poszukiwaniu amunicji. Jest tak pochłonięty tym zajęciem, że nawet nie zauważa, że w pewnym momencie przestaje być jedyną osobą wpatrzoną w ekran jego smartfona. Przez ramię zagląda mu nauczyciel. Ten natychmiast przekazuje swoje obserwacje dalej. Zapada decyzja, że konieczne jest poinformowanie o zajściu rodziców chłopaka. Ponieważ Jennifer Crumbly nie odbiera telefonu, na jej poczcie głosowej zostawiona zostaje wiadomość. Jennifer odsłuchuje nagranie i postanawia zrobić to, co jej zdaniem w tej sytuacji zrobić należy. Już trochę udało nam się ją poznać, dlatego jestem ciekawa, czy odgadniecie, jak zareagowała. Nie chcę długo trzymać was w niepewności, dlatego spieszę z odpowiedzią. Kobieta postanawia nie odzwaniać. Kontaktuje się za to poprzez wiadomości SMS bezpośrednio ze swoim synem. O 11:53 pisze: Poważnie? Oglądasz naboje w szkole? Ethan stara się załagodzić sytuację, nie będąc pewnym, jakie przyjdzie mu ponieść konsekwencje. Po minucie odpisuje: Co? A, tak, już byłem w związku z tym w biurze. Tutaj można przypuszczać, że chłopak ma na myśli gabinet pedagoga bądź dyrektora. To było podczas pierwszej godziny. Wszystko, co zrobiłem, to wyszukanie pewnego kalibru pod koniec zajęć, ponieważ byłam ciekawy. To było na moim telefonie. Całkowicie nieszkodliwe. Nauczyciele po prostu nie respektują prywatności. Powiedzieli, że wszystko jest w porządku. Rozumiem, dlaczego ze mną rozmawiali i powiedzieli, że jest okej. To nie jest coś, przez co powinienem wpaść w kłopoty. Nie wpadłeś, zostawili mi wiadomość głosową, odpowiada Jennifer, dodając emotkę kobiety, chowającej twarz w dłoniach. Pokazałeś im przynajmniej zdjęcie swojej nowej broni? Nie, nie pokazałem im zdjęcia, mój Boże, tylko powiedziałem im, że byłem z tobą na strzelnicy w sobotę. To było nieszkodliwe zachowanie. Potem 15-latek wyjaśnia, jakie naboje go zainteresowały. Reakcją mamy jest: Lol, nie jestem na ciebie zła. Musisz się nauczyć, jak nie dać się przyłapać. Wiem, lol, śmiejące się emotki. Po prostu nie chciałem, żeby coś tak błahego wciągnęło mnie w kłopoty, ponieważ... Cóż, nie wpadłem w kłopoty, lol. Chcę wysłuchać nagrania na poczcie głosowej, kiedy wrócę do domu. Okej, zapisałam je. Ethan wraca do domu po zajęciach. Wie, że rodzice nie przejęli się telefonem ze szkoły i postanawia dalej realizować kiełkujący od jakiegoś czasu w jego głowie plan. Wieczorem wyciąga telefon i zaczyna nagrywać swoje 20-minutowe przemówienie. Dodaje w nim między innymi zdanie na temat tego, że to, co zrobi, to szansa, aby nauczyć świat, że musi stać się lepszym miejscem. Ostatnie wypowiedziane na nagraniu słowa to przeprosiny, które kieruje do rodziców. Następnego dnia we wtorek 30 listopada o 8:21 Ethan pisze do przyjaciela, który wyprowadził się z Oxford prawie 2 miesiące wcześniej. Co zaskakujące, z tej wiadomości wynika, że od tamtego czasu nastolatek miał się z nim już nie kontaktować, a sam Crumbly nie był pewny, co się z nim stało. Cześć, stary. Odkąd zniknąłeś, czasy stały się trudne. Nie wiem, czy jesteś martwy, czy się przeprowadziłeś, ale mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Zamierzam zrobić coś naprawdę złego. I teraz już nie ma odwrotu, więc prawdopodobnie nigdy nie będę w stanie ponownie się z tobą zobaczyć. Życzę ci jak najlepiej i przepraszam za wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem. Chwilę po godzinie 9:00 chłopak, podobnie jak jego rówieśnicy, otrzymuje kartkę z zadaniami. Trwa lekcja matematyki. Z daleka wygląda, jakby sumiennie je rozwiązywał, ale to tylko pozory. Myślami jest w zupełnie innym miejscu. Niemalże bezwiednie zaczyna pisać i rysować po otrzymanym arkuszu. Pojawiają się na nim następujące stwierdzenia. Moje życie jest bezużyteczne. Wszędzie krew. Te myśli się nie kończą. Pod spodem pisze: Pomóż mi, które po chwili stara się zamazać długopisem. Poniżej rysuje sylwetkę osoby leżącej w kałuży krwi. Obok widnieje też nieudolnie zamazana broń i nabój, oraz kolejne niepokojące treści. To jest gra komputerowa. Śmiejąca się do łez buźka przypominająca emotkę otoczona jest stwierdzeniami. Kocham swoje życie tak bardzo. Nieszkodliwy akt. Oxford High School rządzi. Wszyscy jesteśmy tu przyjaciółmi. Przyłapany przez nauczycielkę momentalnie postanawia pozbyć się tego, co napisał i zniszczyć arkusz. Nie docenia jednak refleksu matematyczki, która, poważnie zaniepokojona, wyciąga telefon i robi zdjęcie dokumentu. Sean Hopkins to doradca i pedagog zatrudniony w szkole, do której uczęszcza Ethan, Oxford High School. Mężczyzna dowiaduje się o niepokojących treściach wyszukiwanych dzień wcześniej przez chłopaka oraz o dzisiejszych rysunkach i napisach na karcie ćwiczeń, które dostrzega nauczycielka. Dochodzi do wniosku, że zachowanie nastolatka jest na tyle niepokojące, że konieczna wydaje się szybka interwencja w postaci wezwania do szkoły i jego rodziców. Nim ci, poinformowani o konieczności przybycia, dotrą na miejsce, postanawia porozmawiać z ich synem. Ten początkowo mówi, że wszystkie te materiały miały stanowić część projektu polegającego na stworzeniu gry komputerowej. Z czasem jednak wydaje się opuścić przysłowiową gardę i szczerze porozmawiać z próbującym mu pomóc pedagogiem. Nie udaje już, że wszystko jest w porządku. Siedzi smutny, przygarbiony. Zaczyna opowiadać o śmierci swojego dziadka, do której doszło niedawno, oraz o stracie ukochanego psa, Shadowa. Przyznaje też, że stresuje go sytuacja pandemiczna oraz nie radzi sobie z przeprowadzką przyjaciela. Do tej pory mógł zawsze na niego liczyć. Teraz jednak traci z nim kontakt i czuje się już zupełnie opuszczony. Do szkoły wreszcie docierają państwo Crumbly. Sean Hopkins jest zaskoczony tym, jak odnoszą się do swojego syna. Nie tylko nie próbują go zrozumieć, wysłuchać czy po prostu przytulić, ale rezygnują nawet z jakiegokolwiek przywitania. Doradca dochodzi do wniosku, że być może rodzice nie są świadomi powagi sytuacji, dlatego robi wszystko, by im ją wytłumaczyć. Poważnym tonem oświadcza, że jego zdaniem Ethan ma myśli samobójcze i istnieje ryzyko, że chłopak postanowi odebrać sobie życie. Jennifer i James dostają od niego listę instytucji zajmujących się zdrowiem psychicznym z prośbą, by niezwłocznie zgłosili się po pomoc do jednej z nich. Sugeruje, by zrobić to jeszcze tego samego dnia. Matka Ethana stwierdza, że uzyskanie wsparcia w tak krótkim czasie nie wchodzi w grę. Oboje muszą wracać z mężem do swoich codziennych obowiązków, w tym zawodowych. Decydują się na pozostawienie syna w szkole. Deklarują, że kierują się niczym innym, jak jego komfortem. W ich opinii pozostanie samotnie w domu byłoby dla ich dziecka bardziej stresujące. James stara się załagodzić całą sytuację i być może uspokoić syna, mówiąc, żeby pamiętał, że ma ludzi, z którymi może porozmawiać. Swojego doradcę, swój dziennik i ich. Zrezygnowany Sean pyta biorącego w spotkaniu udział pracownika administracji do spraw uczniów, czy istnieje jakikolwiek przepis mówiący o tym, że Ethan ze względów dyscyplinarnych powinien opuścić placówkę. Ten jednak odpowiada, że nie. Nastolatek miał wcześniej nie stwarzać jakichkolwiek problemów angażujących władze szkoły. Rodzice zostali powiadomieni i poinstruowani w sprawie kolejnych wymagających podjęcia kroków. Ethan nie zachowywał się też agresywnie w stosunku do kogokolwiek. Ten siedzi spokojnie i czeka na ostateczną decyzję rodziców. Ci, tak jak zapowiedzieli, opuszczają szkołę, a ich syn zostaje odesłany na zajęcia. Około 12:50 Ethan udaje się do łazienki. Szkolny monitoring rejestruje, że w tamtym momencie wnosi ze sobą do toalety czarno-czerwony plecak. Ten wydaje się być dość ciężki, co można stwierdzić po naprężonym materiale. Zamyka za sobą drzwi i przebiera się w ciemną, rozpinaną bluzę z kapturem. Na głowę naciąga czarną czapkę, a na twarzy decyduje się zostawić maseczkę ochronną w tym samym kolorze. Pospiesznie kuca na białych kaflach i otwiera plecak. Planuje porzucić go wraz z niemalże całą zawartością, taką jak między innymi zasilacz do komputera, butelka z sokiem i notes, z którym praktycznie nie rozstawał się od tygodni. Jest jednak coś, czego nie zostawia. Ciężki i chłodny pistolet półautomatyczny zabiera ze sobą. Monitoring szkolny rejestruje moment, w którym Crumbly wychodzi z pomieszczenia po mniej więcej minucie. W prawej dłoni trzyma swoją piękność, swój przedwczesny, o co najmniej 3 lata, prezent z okazji świąt. Prezent, który podarowali mu rodzice. Pamiętacie, jak wieczorem poprzedniego dnia nastolatek nagrywał wideo? Okazuje się, że powstały aż 2 nagrania, a znajdujące się na nich fragmenty jego wypowiedzi chciałabym teraz wam przytoczyć. Na pierwszym można usłyszeć: nazywam się Ethan Crumbly, mam 15 lat i zamierzam zostać następnym szkolnym strzelcem. Bardzo dużo o tym myślałam. Nie mogę przestać. To cały czas jest w mojej głowie. Drugie zawiera między innymi szokujące w kontekście dokonania masowego morderstwa stwierdzenie: będę się jutro bardzo dobrze bawić. Ma już konkretny plan, łącznie z tym, kogo jako pierwszego chciałby pozbawić życia. Wśród jego zapisków można natrafić na zdanie: pierwszą ofiarą musi być ładna dziewczyna z przyszłością, by mogła cierpieć tak jak ja. Zmienia również opis profilu na Instagramie. Teraz staje się śmiercią, niszczycielem światów. Do zobaczenia jutro, Oxford. Tate Meer to niekwestionowana gwiazda szkolnej drużyny futbolu amerykańskiego. Postawny, wysportowany chłopak uwielbia to, co robi. Mierzący 183 cm i ważący ponad 85 kg chłopak jest wszechstronnie uzdolniony. Czy może raczej pracuje na swój sukces na morderczych treningach, stanowiąc wzór i źródło motywacji dla kolegów z zespołu. Sprawdza się doskonale zarówno na pozycjach wymagających biegania, jak i obrony i blokowania przeciwników. Miesiąc wcześniej, 29 października, Tate udzielił wywiadu po jednym z meczy, w którym jego drużyna odniosła zwycięstwo. Na nagraniu jest wyraźnie szczęśliwy i bardzo przejęty. Poprawia opadającą mu na oczy jasnobrązową grzywkę, uśmiecha się do reportera, a na koniec dziękuję mu za rozmowę. Na sobie ma białą koszulkę z charakterystycznymi naramiennikami futbolowymi i czarnym numerem 42. 16-latek pochodzi z rodziny sportowców. Jego mama grała w softball i siatkówkę, tata w futbol. Miłością do tego ostatniego zaraził swoich 3 synów, w tym najmłodszego, Tate'a. Od dzieciństwa chłopców rodzice spędzali z nimi czas na wspólnych aktywnościach sportowych. Wszyscy uwielbiają to do tego stopnia, że domową piwnicę przerabiają na prowizoryczne boisko hokejowe. Matka chłopców określa ich zapał tak: jesteśmy rodziną rywalizującą, nawet granie w planszówki nie kończy się dobrze. 30 listopada Tate jest w budynku Oxford High School. To tam uczy się, trenuje i daje zauważyć rekruterom z uczelni wyższych. Ma za sobą już pierwsze spotkanie na kampusie studenckim i czeka na otrzymanie decyzji w sprawie stypendium sportowego. Justin Schilling jest współkapitanem szkolnej drużyny kręglarskiej. Chętnie grywa też w golfa. Wysoki i szczupły 17-latek o jasnobrązowych, kręconych włosach nie zamierza kończyć edukacji. Przeciwnie, już niedługo wybierze się na studia. Zdecydował się na wybór Oakland University, kierunek biznes. Mimo ogromu nauki i zajęć pozalekcyjnych, ambitny chłopak znajduje czas również na pracę. Jest zatrudniony w restauracji noszącej nazwę Anita's Kitchen. Justin ma w sobie coś takiego, co sprawia, że momentalnie zjednuje sobie ludzi. Szeroki uśmiech i chłopięcy urok w ciekawy sposób współgrają z nienagannymi, momentami zapomnianymi przez młodych ludzi manierami. Zależy mu na tym, by wszyscy w jego otoczeniu czuli się komfortowo. Otwiera przed kobietami drzwi, pomaga nosić ciężkie torby, wspiera potrzebujących pomocy znajomych i z szacunkiem traktuje wszystkich, których spotka. Członkowie jego rodziny mówią, że jest na tyle empatyczny, że gdyby wszedł do pomieszczenia, w którym byłaby rozmawiająca ze sobą grupa ludzi i tylko jedna osoba siedziałaby samotnie w kącie, to właśnie do niej by podszedł i z nią próbował zaprzyjaźnić. Dba o innych bardziej niż o siebie, o czym już niedługo będziecie mieli okazję się przekonać. Po wyjściu z toalety Ethan przez moment szuka wzrokiem osoby, która pasowałaby do jego przerażającego planu. Ładnej nastolatki z perspektywami. Jego wzrok pada na stojącą nieopodal parę, 14-letnią Phoebe Arthur i jej chłopaka, Elijah Millera. Phoebe ma mocno falowane włosy w kolorze ciemnego blondu i delikatne, bardzo dziecięce rysy twarzy. Elijah, określany też jako Ellie, to jej szczupły i wysoki rówieśnik z niewiarygodnie gęstą czupryną kręcących brązowych włosów, noszący okulary korekcyjne. Ethan podnosi broń i oddaje strzały w ich kierunku. Najpierw skupia się na Phoebe, kilkukrotnie trafia ją w klatkę piersiową i szyję. Następnie postrzelony zostaje Ellie. Kula rani jego dłoń, którą próbuje osłaniać twarz. Wpada przez otwarte usta, wybija kilka przednich zębów i wychodzi przez prawy policzek, nieco poniżej ucha. Kylie Osage to 17-letnia uczennica Oxford High School. Jest już w ostatniej klasie. 30 listopada długowłosa szatynka o przyjemnej aparycji spędza czas tak jak zazwyczaj. Wchodzi do szkoły, idzie na lekcje, a na przerwie je lunch wspólnie z przyjaciółmi, siadając przy tym samym, codziennie zajmowanym przez nich stole. Nastolatka lubi grać w tenisa i koszykówkę. Często wręcz trudno jest jej usiedzieć w miejscu. Jej największą pasją jest jednak nic innego jak jazda konna, której oddaje się od wczesnego dzieciństwa. Jej mama, Marita, z czułością stwierdza, że córka odziedziczyła to po niej. Kylie na chwilę przed popołudniowymi zajęciami stoi na korytarzu wraz ze swoją najlepszą koleżanką, Rayleigh Franz. Przyjaciółka ma jasne oczy i proste włosy w kolorze ciemnego blondu. Dziewczyny beztrosko rozmawiają z innymi uczniami. Kylie i Rayleigh, wizualne yin yang, są ze sobą bardzo zżyte. Gdyby nie całkowicie odmienne typy urody, można by wręcz uznać je za siostry. Rayleigh faktycznie ma siostrę, która od niedawna chodzi do tej samej szkoły. 14-letnią Izabelę, nazywaną przez bliskich Bellą. Obie w tym czasie znajdują się w zasięgu swojego wzroku. O 12:51 Kylie słyszy coś, co brzmi jak pękający balon. Rozgląda się, próbując zlokalizować źródło dźwięku. Pełen uczniów korytarz w ciągu kilku sekund zdaje się niemal zupełnie opustoszeć. Dziewczyna, nie pojmując jeszcze, co się dzieje, pada na podłogę. Próbuje wstać, jednak zauważa, że całkowicie straciła czucie w nogach. Przerażona okłada się po nich, mając nadzieję przywrócić im funkcje, które umożliwiłyby ucieczkę. Ostatecznie, z trudem, mozolnie czołga się po szkolnej posadzce. W pewnym momencie opada z sił. Leży na boku, próbując zrozumieć sytuację, w której się znalazła. Przecież to miał być zwykły wtorek. Po szkole miała już plany. Pod policzkiem wyczuwa ciepłą, lepką ciecz. Unosząc delikatnie głowę, słyszy charakterystyczne chlupotanie. Pocisk przeszedł przez jej obojczyk, całkowicie go roztrzaskując. Uszkodził część kręgosłupa i stawów w odcinku szyjnym i piersiowym, a ostatecznie wydostał się przez plecy, powodując bardzo silne krwawienia. Pod numer alarmowy 911 masowo dzwonią przerażone dzieci i poinformowani przez nich bliscy. Ilość połączeń podczas pierwszej minuty strzelaniny przekracza liczbę 100. Belli cudem udaje się uniknąć zostania trafioną. Będąc w stanie kompletnego szoku, widzi, że jej starsza siostra nie ma tyle szczęścia. Dziewczyna jest świadkiem tego, jak kula przebija szyję Riley. Kylie słyszy za sobą nierówne, paniczne charczenie. Udaje jej się przechylić głowę na tyle, by móc dostrzec leżącą za nią osobę. Ta z trudem oddycha. Jest bardzo poważnie ranna, a Kylie nie ma nawet pewności, czy wysoka pierwszoroczniaczka jest przytomna. Mimo tego wyciąga w jej kierunku drżącą z wysiłku dłoń i zaczyna głaskać włosy młodszej uczennicy. Wciąż do niej szepcze uspokajające: jestem przy tobie, po prostu oddychaj. Pomoc zaraz się tu zjawi. Pocieszana przez nią dziewczynka to Hannah St. Juliana, 14-latka amerykańsko-azjatyckiego pochodzenia, członkini drużyny koszykówki i lacrosse o sarkastycznym poczuciu humoru. Dzięki pochodzącej z Japonii mamie doskonale mówi w tym języku. Chętnie publikuje na TikToku filmiki, na których tańczy ze starszą siostrą Reiną. Reina St. Juliana właśnie wychodzi z łazienki. Już niedługo przystąpić ma do egzaminu SAT, który można w uproszczeniu nazwać odpowiednikiem matury. Obok niej szaleńczym sprintem przebiega grupa uczniów. Krzyczą, że w szkole jest napastnik z bronią. Reina jest zaskoczona, nie słyszała żadnych odgłosów strzelaniny, jednak postanawia nie ryzykować i biegnie razem z nimi. Łącznie jest ich około 15. Ukrywają się w kącie jednej z klas, zamykając za sobą drzwi. Wystraszona Reina wyciąga telefon komórkowy i szybko wysyła wiadomość do swoich rodziców, informując ich o tym, co się dzieje. Następną osobą, do której pisze, jest jej siostrzyczka. Urocza, niesforna, często ironiczna, Hannah. Napisany przez nią SMS brzmi następująco: kocham cię. Wszystko w porządku? Słyszałam, że kule utkwiły w drzwiach. Gdzie jesteś? Po około 30 minutach, które wydają się trwać całe wieki, ktoś próbuje dostać się do ich schronienia, szarpiąc zagałkę w drzwiach. Uczniowie starają się uzbroić w przedmioty mogące stanowić prowizoryczną broń, takie jak nożyczki. Na szczęście okazuje się, że to zastępca szeryfa, który, nie wpuszczony do środka, pojawia się od strony dziedzińca i przeprowadza ich ewakuację. Wszyscy wychodzą przez okna i biegną w stronę głównego wyjścia. Reina rozgląda się za Haną, jednak nigdzie jej nie dostrzega. Na miejsce przyjeżdżają ich rodzice. Oboje, skrajnie zestresowani, pytają o to, czy ktoś nie widział ich młodszego dziecka. Imię Hany jest też wywoływane przez megafon. Nikt na nie nie odpowiada. Madison Baldwin jest już w ostatniej klasie liceum. Już za chwilę będzie musiała zdecydować, na jakie pójść studia. Mądra i zdolna nastolatka otrzymała już wiele listów akceptujących jej kandydaturę. Kilka z nich zawiera nawet pełne stypendia, które przyznaje się na podstawie osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych. O Madison można powiedzieć, że ma artystyczną duszę. Interesuje się sztuką, ćwiczy rysunek i pisanie. Chętnie wybiera też ubrania w stylu boho, takie jak kwieciste sukienki, koszulki z bufiastymi rękawami, podarte dżinsy czy kapelusz z szerokim rondem. Ma brązowe, falowane włosy, podkreślone jasnymi pasemkami. Gęste kosmyki opadają jej na plecy. Oczy zdają się zmieniać kolor w zależności od padającego na twarz światła. Raz są bardziej niebieskie, by po chwili stać się przenikliwie zielone. Idealnie równe i śnieżno-białe zęby sprawiają, że trudno oderwać wzrok od jej uśmiechu. Nastolatka może jednak zachwycać nie tylko urodą. Przyjaciele doceniają jej niebywałą wręcz inteligencję. Dobre serce przejawiające się między innymi tym, że zawsze dba o to, by nikt nie czuł się samotny, i pozytywne nastawienie w stosunku do świata i napotykanych ludzi. Madison nie udaje się uciec ani skryć przed działającym metodycznie i nie okazującym żadnych emocji Ethanem. Chłopak przechadza się korytarzem i próbuje dostać do pobliskich klas. Strzela bez opamiętania, mając jeden cel – odebrać życie jak największej ilości osób. Celuje w głowy i klatki piersiowe, wiedząc, że zadane w te obszary ciała obrażenia obniżają szanse na przeżycie poszkodowanych. Ethan nie zna Madison. Nigdy wcześniej nawet nie rozmawiali. Nie cofa się jednak przed oddaniem do niej strzału. I niestety trafia. Choć przerażeni uczniowie starają się znaleźć jak najdalej od uzbrojonego agresora, Tatemir robi coś zupełnie innego. Słyszy wystrzały i rusza w stronę strzelca, by go rozbroić i obezwładnić. Skupia na sobie w tamtym momencie całą uwagę Crumbleya, co sprawia, że koleżanki i koledzy utalentowanego bejsbolisty mają szansę na poszukanie kryjówki, zabarykadowanie się w klasach bądź skuteczną ucieczkę. Tate w wyniku tej bohaterskiej próby zostaje ciężko ranny. Sprawca trafił w jego głowę. Mir leży na ziemi. W pewnym momencie przechodzi obok niego pracownica ochrony szkoły, Kimberly Potts. Ta przekonana, że cała sytuacja jest jedynie symulacją mającą na celu sprawdzić działanie procedur i zachowanie kadry i uczniów, mijając krwawiącego chłopaka, myśli, jak realistyczne są efekty charakteryzatorskie, które zastosowano, by dodać alarmowi realizmu. Potem będzie tłumaczyć, że miała usłyszeć przez krótkofalówkę o planowanych ćwiczeniach ALIS, będących programem uczącym zachowania w sytuacjach zagrożenia. Przechodzi obok toalet, otwiera drzwi jednej z nich, być może by sprawdzić, czy nie znajdują się tam uczniowie, którzy powinni stosować się do procedur w trakcie ćwiczeń. W środku, prawdopodobnie w tamtej chwili, znajduje się między innymi uzbrojony Ethan. Widocznie go nie dostrzega, ponieważ zamyka drzwi i odchodzi. Potts cały czas ma przy sobie broń palną. Być może gdyby zrobiła cokolwiek, do czego zobowiązało ją zajmowane stanowisko, ofiar byłoby mniej. Tak się niestety nie dzieje. Keegan Gregory jest 15-letnim członkiem drużyny pływackiej. We wtorek rano jest podekscytowany perspektywą treningu z nurkowania, na który wybiera się po lekcjach. Poza laptopem i standardowymi przedmiotami znajdującymi się w plecakach większości uczniów, zabiera ze sobą aż 3 stroje pływackie. Chce mieć wybór i sprawdzić, w którym będzie czuł się najbardziej komfortowo. Z pływaniem chce związać swoją przyszłość. Szczerze pokochał poczucie ekscytacji, potęgowane przez adrenalinę, które odczuwa stojąc na trampolinie tuż przed skokiem. Łączy dłonie uniesionych nad głową rąk, bierze głęboki wdech, napina mięśnie i skacze, przebijając dotychczas gładką taflę wody. Jest przyjemnie chłodna i sprawia, że nie tylko jego ciało wydaje się być lżejsze. Lżejszy staje się także umysł, a chłopak pozwala odpłynąć wszystkim troskom. Keegan jest bardzo zżyty ze swoimi rodzicami. Nic więc dziwnego, że słysząc pierwsze strzały, zaraz po tym jak znajdzie kryjówkę, postanawia natychmiast się z nimi skontaktować. Nie chce, by usłyszał go napastnik, dlatego decyduje się napisać. Wysyła wiadomości korzystając z rodzinnego, grupowego czatu, do którego dostęp poza mamą i tatą ma również jego młodsza o 2 lata siostra. O 12:52, używając skrótów i samych wielkich liter, pisze: pomocy! Strzelanina! Chowam się w łazience. O mój Boże! Pomocy! Mamo! Początkowo chłopcu wydaje się, że jest tam sam. Gdy się odwraca, dostrzega, że był w błędzie. Tuż za nim stoi starszy chłopak, którego kojarzy z widzenia. Pamięta, jak tamten brał udział w zorganizowanych przez szkołę spotkaniach dla pierwszoroczniaków, mających sprawić, że poczują się mniej zagubieni, uzyskają wszystkie potrzebne informacje i zintegrują z pozostałymi dziećmi. Miał plecak wyładowany cukierkami i radośnie wrzucał je do toreb zestresowanych nowych uczniów. Tym nastolatkiem okazuje się być Justin Schilling, bezinteresowny i empatyczny pasjonat kręgli. Justin, mimo przerażających okoliczności, stara się pomóc zagubionemu, nieznajomemu uczniowi. Instruuje go, by wszedł do jednej z kabin. Sam wchodzi do drugiej, znajdującej się obok. Powinien też usiąść na muszli i podwinąć nogi. Dzięki temu osoba z zewnątrz na pierwszy rzut oka nie będzie w stanie dostrzec, czy ktoś jest w środku. Keegan posłusznie wykonuje polecenia Justina. Ten ma już plan. Gdy tylko sytuacja chociaż trochę się uspokoi, pobiegną wspólnie do wyjścia. Nagle rozlega się ogłuszający strzał. Dźwięk dochodzi z bardzo bliska. Keeganowi wydaje się, że z toalety dla dziewcząt mieszczącej się za ścianą. Prawda jest jednak inna. Okazuje się, że nastolatkowie usłyszeli moment, w którym napastnik trafił próbującego go powstrzymać na korytarzu Tate'a. Starając się nie zdradzić jakimkolwiek szmerem i próbując niemalże nie oddychać, Keegan i Justin wsłuchują się w odgłosy otoczenia. Słyszą dźwięk otwieranych drzwi i zbliżające się kroki. Nic w tamtym momencie nie jest jednak głośniejsze niż ich uderzające w nieprawdopodobnym tempie serca. O 12:55 Keegan wysyła wiadomość. On jest w łazience. Minutę później. Jestem z jedną inną osobą. Widział nas. I po prostu tu jesteśmy. Nastolatkowie są zaskoczeni, ponieważ strzelec, mimo że wyraźnie ich dostrzegł, odchodzi. Zaczynają wierzyć, że być może wyjdą z tego bez szwanku. Może z jakiegoś nieznanego im powodu postanowił ich oszczędzić. Keegan wróci do nurkowania, a Justin jeszcze nie raz doprowadzi do zwycięstwa licealnej drużyny w Kręgle. Starszy z chłopców sugeruje, że mogą użyć aparatów w swoich telefonach, by dowiedzieć się, czy na pewno zagrożenie minęło. Przykłada smartfon do podłogi, pochyla się, by spojrzeć na ekran i widzi parę stóp w czarnych, sportowych butach. Napastnik wrócił do łazienki, stoi przed drzwiami do jego kabiny. Zamaskowany i uzbrojony krambli, głową wskazuje Justinowi ścianę, do której ma podejść. Ma natychmiast wyjść z kabiny. Następnie każe mu klęknąć. Wtedy przeprowadza egzekucję. Keegan pisze do rodziny. Zabił go. O mój Boże. Kolejny ma być właśnie on. Strzelec wskazuje na ścianę, pod którą chłopak ma stanąć. Chad Gregory, tata Keegana, 30 listopada przebywa, jak większość dni roboczych, w swoim biurze w Detroit. Właśnie prowadzi spotkanie, gdy kątem oka dostrzega wiadomość, którą przesłał mu syn. Bez zastanowienia wybiega z budynku w stronę samochodu. Chce jak najszybciej znaleźć się pod Oxford High School. Uderza go nieprawdopodobne poczucie bezsilności. Wszystko, co może zrobić, to pisać do znajdującego się w niebezpieczeństwie nastolatka. Wyobraźcie sobie, co musi czuć rodzic, gdy dowiaduje się, że jego dziecko znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie niemalże 70 kilometrów dalej. Chad stara się uspokoić syna, pisząc: po prostu tam zostań. Nie możemy tam z tobą być, ale po prostu tam zostań cicho i spokojnie. Zostań na miejscu, nie ruszaj się, ani nie angażuj. Kochamy cię. Keegan nie zamierza się poddać. Być może czuje, że nie ma już nic do stracenia. Zamiast stanąć posłusznie w miejscu wskazanym przez napastnika, puszcza się pędem w stronę wyjścia. Biegnie przez korytarz, ślizgając się na krwawych śladach pozostawionych przez rannych. Gdy jest już względnie bezpieczny, informuje rodziców o tym, że przeżył. Ci pospiesznie zabierają go do domu, nie wiedząc dokładnie, czego był świadkiem. Starają się przekazać mu, że już wszystko jest w porządku, że nic mu nie grozi i nie ma się czego bać. W jego pustym, nieobecnym spojrzeniu szukają jakichkolwiek oznak obecności. Wieczorem, po kilku godzinach od dotarcia do domu, Keegan zdaje się wracać do rzeczywistości. Objawia się to tym, że zaczyna rozpaczliwie płakać. Rodzice natychmiast wchodzą do znajdującego się na piętrze pokoju syna. Ten otwiera się przed bliskimi i opowiada im o tym, jak Justin się o niego troszczył, mimo że oboje bardzo się bali. O tym, że to on, nim napastnik wszedł do łazienki, mówiłby w razie zagrożenia biec, nie oglądając się za siebie. Keegan miał uznać, że i tak zginie, ale jeśli zacznie uciekać, to policja po znalezieniu jego ciała przekaże rodzinie, że przynajmniej próbował. O tym, że musiał przebiec obok rannego Justina i nauczyciela wykonującego resuscytację krążeniowo-oddechową na Tate'cie. Że biegnąc krzyczał najgłośniej jak potrafił i liczył na to, że ktoś go usłyszy, ktoś mu pomoże, że wskazał policjantom, których zobaczył przy głównym wyjściu z budynku, gdzie powinni iść. A potem po prostu siedział na śniegu, ignorując przeszywający chłód. Część uczniów zostaje ewakuowana do pobliskiego sklepu, z którego mają pod żadnym pozorem nie wychodzić, dopóki policja nie uzna, że zagrożenie zostało zażegnane. Mieszkająca nieopodal kobieta decyduje się na pełen empatii, bezinteresowny gest. Zaprasza wystraszoną grupę nastolatków do własnego domu, w którym otacza ich opieką, uspokaja i sprawia, że mogą poczuć się nieco bezpieczniej. Pod szkołą gromadzą się tabuny rodziców, którzy, gdy tylko usłyszeli o strzelaninie, ruszyli na miejsce, by zamknąć swoje dzieci w ciaśniejszych niż kiedykolwiek wcześniej uściskach. W momencie, gdy dostrzegą w grupach ewakuowanych uczniów swoje córki i synów, zaczynają płakać z wdzięczności i radości. Biec do nich i dziękować w myślach sile wyższej, odpowiadającej ich wyznaniu. Za chwilę wsiądą razem do samochodu i odjadą, zostawią za sobą ten koszmar, który nigdy nie powinien był się wydarzyć. Nad ich głowami krąży helikopter. Na miejscu nie brakuje pracowników służb mundurowych. Tłum powoli się rozprasza. Na parkingu zostaje coraz mniej rodzin. Ci gorączkowo rozglądają się wokół, starając nie dopuszczać do siebie myśli, że nieobecność ich dzieci może oznaczać coś, czego nigdy nikt nie chciałby usłyszeć na temat bliskiej mu osoby. Ethan Crumbly został aresztowany po około 5 minutach od momentu, w którym rozpętał piekło. Do tej chwili zdążył wystrzelić ponad 30 nabojów. Ujęcie agresora zostaje dokonane na szkolnym korytarzu pod łazienką, z której wychodzi po ucieczce Keegana. Sprawca strzelaniny poddaje się bez walki, co jak się okazuje od początku było częścią jego planu. Skąd możemy mieć taką pewność? W swoim notesie napisał, że nie zamierza umierać, ponieważ wie, jak cenne jest życie. Jennifer dowiaduje się z mediów o strzelaninie mającej miejsce w Oxford High School. Kobieta wyciąga telefon komórkowy i już po ujęciu sprawcy o godzinie 13:22 wysyła do niego SMS o treści: Ethan, nie rób tego. Jest to dość zastanawiające, ponieważ biorąc pod uwagę jej wcześniejsze, beztroskie podejście, można było odnieść wrażenie, że nie jest świadoma tego, w jak kiepskim stanie psychicznym znajduje się jej syn. Oboje z mężem konsekwentnie ignorowali wszystkie sygnały ostrzegawcze. Jej mąż, usłyszawszy, co się stało, sprawdza, czy w domu nie brakuje broni, zauważając nieobecność jednej z nich, tej najnowszej, z której tak cieszył się 15-latek. O 13:37 dzwoni na policję, by powiedzieć, że ma podejrzenia, kto może stać za atakiem. Niedługo później, o godzinie 15, mundurowi rozpoczynają dwugodzinne przeszukanie domu państwa Crumbly. W jego wyniku zabezpieczone zostają telefon komórkowy ich syna, ptasia czaszka wyeksponowana w słoiku i nazistowska moneta. Tuż po przeszukaniu Jennifer i James mają też zakazać Ethanowi rozmów z policją bez obecności adwokata. Mama Kylie, kochającej jazdę konną nastolatki, która leżała na korytarzu obok Hany, starając się ze wszystkich sił dodać jej otuchy, wpada do szpitala. To tu w stanie zagrażającym życiu znajduje się teraz jej córka. Lekarz zaczyna płakać. Mówi, że też ma dzieci. Kylie przechodzi szereg operacji. Przez kolejne lata będzie jej towarzyszył trudny do zniesienia ból fizyczny. O kondycji psychicznej ocalałych opowiem wam nieco później. Jeden z policjantów na sygnale wiózł rannego Tate'a do najbliższego szpitala. Nastolatek, który stanął w obronie pozostałych uczniów, próbując rozbroić napastnika, w trakcie tej podróży umiera z powodu odniesionych ran. Do Oxford High School wpłynie później petycja o zmianę nazwy stadionu na stadion imienia Tate'a Mira. Podpisze ją ponad 300 tysięcy osób. Mama Madison Baldwin, Nicole, zostaje poproszona o zidentyfikowanie leżącego na stalowym stole ciała. Staje za oddzielającą ją od pomieszczenia szybą. Patrzy na nie, a w głowie ma tylko jedną powtarzającą się bez końca myśl. To nie jest moja córka. To nie jest moja córka. To nie jest moja córka. Przecież jej Madison nie miała palców w kolorze błękitu i sinych, wręcz granatowych paznokci. Jej włosy nie były posklejane od krwi. Madison, którą zna, jest zupełnie inna. Czy to możliwe? Po chwili Nicole zaczyna krzyczeć. Krzyczy tak głośno, że jest przekonana, że za chwilę sam ten krzyk rozbije dzielącą je szklaną barierę. Krzyczy i nie jest w stanie przestać. Tak jakby od tego dnia, od tego momentu, miała już zawsze do końca świata wydawać z siebie ten rozpaczliwy, pierwotny krzyk. Ale o jakim końcu tu mowa? Przecież żaden świat nie może już istnieć bez jej córeczki. Ona jest światłem, gdy najbardziej go potrzebujesz. Kiedy się ściemnia, staje się gwiazdami. Za jakiś czas powie o Madison pogrążona w żałobie mama. Teraz jednak zostaje odciągnięta od ciała. Aspirująca artystka Madison Baldwin została znaleziona na terenie szkoły. Okazuje się, że dziewczyna zmarła na miejscu. Raina już nigdy nie otrzyma odpowiedzi na wiadomości, które wysłała do Hany. Jej 14-letniej siostrze nie udaje się już w żaden sposób pomóc. Gdy służby medyczne przybywają na miejsce, jedynym, co mogą zrobić, jest stwierdzenie zgonu. W toku sprawy okaże się, że być może miałaby szansę przeżyć, gdyby sprawca po pierwszym trafieniu nie podszedł do leżącej na posadzce nastolatki i nie strzelił ponownie. Podczas rozprawy sądowej Reina powie: zamiast przemawiać na jej ślubie, mówiłam na jej pogrzebie. Zamiast zaplatać jej warkocz na czas gry, ułożyłam jej fryzurę do trumny. Riley i będąca świadkiem postrzelenia starszej siostry Bella mogą mówić o cudzie. Rana postrzałowa zlokalizowana na szyi Riley na szczęście nie jest śmiertelna. Justin Schilling zostaje przewieziony do szpitala. Mimo heroicznej walki o jego życie stoczonej przez zespół specjalistów, umiera następnego dnia. Jego rodzina próbuje znaleźć ukojenie w tym, że organy ich syna ratują życie kolejnym 6 osobom. Ellie zostaje przetransportowany do szpitala, podobnie jak jego dziewczyna Phoebe, której stan lekarze określają jako krytyczny. Okazuje się, że Phoebe została znaleziona ciężko ranna na korytarzu przez inną uczennicę, Heidi Allen. 17-latka chodziła z Ethanem również do poprzedniej szkoły, co najwyraźniej sprawiło, że mimo ich zetknięcia się na korytarzu, postanowił do niej nie strzelać. Heidi wciągnęła młodszą uczennicę do jednej z klas. Pospiesznie zamknęła za nimi drzwi, korzystając ze specjalnej, zainstalowanej tam i wykorzystywanej w sytuacjach zagrożenia blokady. Ściągnęła sweter i próbowała za jego pomocą zatamować krwawienie z ran postrzałowych u Phoebe. W wyniku strzelaniny w Oxford High School, mającej miejsce 30 listopada 2021 roku, życie traci 4 uczniów. Hannah St. Juliana, Madison Baldwin, Tate Mir i Justin Schilling. Rannych, którzy przeżyją strzelaninę, jest 7. 6 nastolatków, wśród których znajdują się m.in. Riley, Kylie i Ellie i 47-letnia nauczycielka Molly Darnell. W momencie przewiezienia do szpitala 3 osoby są w stanie krytycznym, 1 w stanie ciężkim i 3 w stabilnym. Najlżej ranną osobą okazuje się być nauczycielka, która po opatrzeniu rany ramienia jeszcze tego samego dnia może wrócić do domu. Ostatnia ze szpitala wyjdzie Phoebe, która została uratowana 2. Najpierw przez Heidi Allen, a później przez sztab lekarzy. Do domu będzie mogła wrócić 17 stycznia 2022 roku. Ofiar jest jednak zdecydowanie więcej. Osoby, które tego dnia były obecne w szkole, mówią o konieczności podjęcia długotrwałej terapii połączonej z farmakologią. doświadczają zespołu stresu pourazowego, nie są w stanie spać, a gdy w końcu im się to uda, mają koszmary. Występują u nich ataki paniki i stały, silny lęk, uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Natrętne, nawracające wspomnienia powracają falami w najmniej oczekiwanych momentach. Działanie jednego mieszkańca Oxford było w stanie straumatyzować wszystkich pozostałych. Gdybyście zastanawiali się, na jakiej zasadzie Ethan dobierał ofiary, opowiem wam, do jakich wniosków doszli śledczy. Crumbly miał nie znać żadnej z małoletnich ranionych czy zamordowanych przez siebie osób. Tym bardziej z żadną nie był w konflikcie. Informacje te całkowicie wykluczają pojawiające się w internecie fałszywe spekulacje na temat prześladowania, którego chłopak miał doświadczać w szkole i strzelaniny mającej być rzekomą zemstą na prześladowcach. Wszyscy nastolatkowie, których pozbawił życia, byli popularni, lubiani i osiągali sukcesy sportowe bądź edukacyjne. Wydawać by się mogło, że strzelał do osób, którym zazdrościł. Rodzice Ethana tuż po jego ujęciu zostają zobowiązani do stawienia się w sądzie w dniu 3 grudnia 2021 roku. To wtedy mają im zostać postawione zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Uznano bowiem, że niezabezpieczona, leżąca w szufladzie szafki nocnej broń, do której dostęp miał ich 15-letni syn, w połączeniu z ich całkowitą obojętnością na problemy psychiczne, których doświadczał, pozwala na postawienie w stan oskarżenia. Jennifer kontaktuje się z właścicielką stadniny, by pilnie sprzedać należące do małżeństwa konie. Oboje wypłacają z konta Ethana pieniądze, które prawdopodobnie miały w przyszłości pokryć koszt jego studiów. Pakują się i wyjeżdżają. 3 grudnia nie stawiają się w sądzie, co sprawia, że zostają za nimi wydane listy gończe. Dzień później, około godziny 1:40 w nocy, małżeństwo zostaje zatrzymane w odległości ponad 64 km w pracowni zaprzyjaźnionego z nimi artysty. Policjanci zostali poinformowani o ich miejscu pobytu przez mieszkańca tego samego budynku, który rozpoznał zaparkowany w hali garażowej samochód. Jego opis wraz z numerami tablic rejestracyjnych zostały bowiem wcześniej podane do publicznej wiadomości. Na miejscu w bagażach Jennifer i Jamesa, poza licznymi przedmiotami osobistymi i ubraniami, znalezionych zostaje 6 tysięcy w gotówce i 4 wyłączone w tamtym czasie telefony komórkowe. Widząc to, policjanci nie mają wątpliwości. Para nie zapomniała o wyznaczonym spotkaniu, lecz z pełną premedytacją zaplanowała ucieczkę. Na szczęście właśnie udało się ją udaremnić. 9 grudnia 2023 roku odbywa się ostateczna rozprawa w sprawie strzelaniny z Oxford High School. Prowadzi ją sędzia hrabstwa Oakland, Kwame Rowe. Na sali znajdują się rodziny ofiar i dziennikarze. Nastolatek ma być sądzony jako osoba dorosła. Postawione przed nim zarzuty obejmują 4 morderstwa pierwszego stopnia, 7 zarzutów napaści z zamiarem zabójstwa, 12 zarzutów posiadania broni palnej w trakcie popełniania przestępstwa i 1 zarzut dopuszczenia się aktu terroryzmu, w wyniku którego inne osoby poniosły śmierć. Ten ostatni jest możliwy dzięki zaktualizowanej po ataku na World Trade Center w dniu 11 września 2001 roku ustawie antyterrorystycznej. Oskarżony ma w tym momencie 17 lat i fizycznie coraz mniej przypomina nastoletniego szczupłego chłopca, który dokonał rzezi w liceum. sędziego i innych zgromadzonych nie obchodzi jednak zmiana, jaka zaszła w jego wyglądzie. Wszyscy zastanawiają się, co będzie miał do powiedzenia i czy okaże jakąkolwiek skruchę. Quay Meerow będzie miał zdecydować, czy widzi jakiekolwiek szanse na przywrócenie zdemoralizowanego Crumbleya na łono społeczeństwa. Ten do budynku sądu zostaje przywieziony w kajdankach. Na sobie ma pomarańczowy, więzienny uniform. Podczas rozprawy głos zabierają między innymi bliscy zamordowanych oraz uczniowie, którym mimo odniesionych ran udało się przeżyć. Nicole Busuleya, poza opowiedzeniem o szoku, jakiego doznała w chwili, w której zmuszona była zidentyfikować ciało córki, mówi: Madison nie jest statystyką czy ofiarą. Zostanie zapamiętana dzięki swojemu imieniu, dzięki temu, że jest bezwarunkowo kochana. Siostra Hanny St. Juliany, Reina, po zabraniu głosu czyta oświadczenie napisane przez ich mamę, która nie czuje się na siłach, by samodzielnie przemawiać. Teraz w moim codziennym życiu, ilekroć widzę parę sióstr, jestem smutna. Kiedy widzę, jak rodzeństwa się ze sobą dogadują, jest mi smutno. Kiedy widzę inne matki i córki, jest mi smutno. Kiedy widzę, jak inne rodziny dobrze się bawią, jest mi smutno. Kiedy widzę, jak nastolatkowie w jej wieku korzystają z życia, jest mi smutno. Każdego dnia, w każdej chwili, w każdym momencie myślę o Hanie i jestem smutna. Jej tata, Steve St. Juliana, stwierdza: Jego wiek nie odgrywa żadnej roli. Jego potencjał jest nieistotny. Nie ma absolutnie nic, co mógłby zrobić, aby przyczynić się społeczeństwu, co mogłoby stanowić rekompensatę dla życia, które bezwzględnie zabrał. Celowo zamordował moją córkę Hanę i trzech innych nastolatków, ponieważ chciał poczuć się lepiej. Bakmir, tata 16-letniego Tate'a starającego się rozbroić napastnika, mówi o kompletnym piekle, które sprowadził na ich rodzinę Crumbley. Ma nadzieję, że ten już nigdy nie wyjdzie na wolność i, cytuję, będzie gnić w swojej celi. Mama zastrzelonego w łazience Justina Schillinga, Jill Suave, zwraca się bezpośrednio do oskarżonego. Jeśli naprawdę byłeś taki samotny, tak nieszczęśliwy, tak zagubiony i naprawdę potrzebowałeś przyjaciela, Justin stałby się twoim przyjacielem. Tata Justina, Craig Schilling, dodaje: Lęk, stres, bezsenne noce, niekontrolowane emocje i złamane serce sprawiają, że nawet najprostsze, najbardziej normalne rzeczy są trudne. Wciąż czekam, aż wróci do domu z pracy, żebyśmy mogli mieć kilka minut na rozmowę. Zwraca się też do sądu, mówiąc: Mój syn nie dostał drugiej szansy i on też nie powinien jej mieć. Świadkowie i osoby, które odniosły obrażenia 30 listopada 2021 roku, mówią o tym, jak nieludzkie i niewyobrażalne było zachowanie sprawcy. Podkreślają, w jak złym stanie psychicznym się znajdują i w jak rozległy sposób to traumatyczne wydarzenie wpłynęło na ich życie. Wśród zeznających ocalałych są Kylie, Riley, Keegan. Obrona stara się wykazać, że Ethan zmienił się od czasu strzelaniny i że ma szansę na całkowitą resocjalizację. Sam Crumbley mówi: Jestem naprawdę złą osobą. Zrobiłem straszne rzeczy, których nikt nigdy nie powinien robić. Kłamałem, byłem niegodny zaufania, skrzywdziłem wielu ludzi. Nie zaprzeczam, ale to nie jest to, kim planuję być. Chcę być lepszy. Pamiętacie dziennik Itana, pozostawiony w plecaku w szkolnej łazience tuż przed strzelaniną? Nim przekażę Wam informacje na temat wysokości zasądzonego wyroku, pozwólcie, że przeczytam Wam wybrane fragmenty. To, co istotne, zostały one zaprezentowane podczas procesu. Dzięki prowadzonemu przez Crumbleya dziennikowi na jaw wyszło m.in. to, że początkowo planował porwać, wykorzystać seksualnie i zamordować koleżankę ze szkoły, która mieszkała w jego sąsiedztwie. Droga do domu potencjalnej ofiary zajmowała mu tylko 5 minut. Ostatecznie napisał, że został powstrzymany przez swojego przyjaciela. Przyjaciela, który, jeśli faktycznie był poinformowany o przerażających planach Itana, nikogo o nich nie powiadomił. Nastolatek uznał, że w takiej sytuacji przeprowadzi strzelaninę na terenie liceum. Będę musiał znaleźć miejsce, w którym mój tata chowa moje 9 mm, nim będę mógł przeprowadzić strzelaninę w szkole. Nie mam żadnej pomocy w związku z moimi problemami psychicznymi i to jest powód, dla którego przeprowadzam strzelaninę w pieprzonej szkole. Chcę pomocy, ale moi rodzice mnie nie słuchają, więc nie mogę jej otrzymać. Chcę, aby Ameryka usłyszała o tym, co zrobiłem. Spowoduję największą strzelaninę w stanie. Chciałbym usłyszeć krzyki dzieci, gdy będę do nich strzelać. Pójdę za kimś i wystrzelę kulę prosto w jego czaszkę. To będzie pierwsza ofiara. Pierwszą ofiarą musi być ładna dziewczyna z przyszłością, aby mogła cierpieć tak jak ja. Zamierzam otworzyć ogień do wszystkich na korytarzu. Postaram się trafić jak najwięcej osób. Przeładuję i znajdę tych, którzy będą się ukrywać. Zamierzam dać im nauczkę. Pokazać, jak się mylą. Jak wyprane mają mózgi. Będę kontynuować strzelanie do ludzi, dopóki policja nie wtargnie do budynku. Wtedy się poddam i resztę życia spędzę w więzieniu. I rzeczywiście, Ethan Crumbley otrzymuje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Jest to jednocześnie najwyższa kara w stanie Michigan, w którym nie wykonuje się kary śmierci. Jego obrona zapowiada wniesienie apelacji. Skąd wiadomo, że Ethan nie był w momencie popełnienia przestępstwa niepoczytalny? Stwierdzenie tego jest możliwe dzięki pracy psychiatry sądowej, która przeprowadziła z nim serię spotkań. Łącznie było ich ponad 100. Dzięki temu nastolatek wraz z reprezentującą go mecenas musieli stworzyć inną niż bazująca na niepoczytelności linię obrony, taką jak chociażby skupienie się na zaniedbaniach wychowawczych ze strony rodziców. 6 lutego 2024 roku Jennifer Crumbley zostaje uznana winną 4 zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci. Kobieta oświadcza, że nie zmieniłaby niczego w swoim postępowaniu i nie przyznaje się do winy, mówiąc: jako rodzic spędzasz całe swoje życie, próbując chronić swoje dziecko przed innymi niebezpieczeństwami. Nigdy nie pomyślałbyś, że musisz chronić swoje dziecko przed skrzywdzeniem kogoś innego. To nie mieściło mi się w głowie. Zadałam sobie pytanie, czy zrobiłabym coś inaczej. Nie zrobiłabym. Chciałabym, żeby zamiast tego, co zrobił, zabił nas. 15 marca 2024 roku taki sam wyrok zapada w stosunku do jej, również niedostrzegającego swoich błędów wychowawczych, męża Jamesa. Wymiar kary obojga ma zostać zasądzony podczas rozprawy, która odbędzie się 9 kwietnia. Państwo Crumbley to pierwsi w USA rodzice skazani za nieumyślne spowodowanie śmierci w wyniku masakry, której dokonało ich dziecko. W stanie Michigan w USA najwyższa kara za nieumyślne spowodowanie śmierci wynosi 15 lat pozbawienia wolności i połączona jest z karą grzywny. Polskie źródła podają, że to maksymalny wymiar kary, jaki grozi rodzicom Itana. Zagraniczne mnożą ją przez 4 ze względu na ilość ofiar śmiertelnych. Nie jestem pewna, która interpretacja amerykańskich przepisów prawnych jest tą właściwą, jednak z niecierpliwością czekam na ogłoszenie zasądzonego wyroku. I jeszcze ciekawostka. Na sali rozpraw Jen i James wciąż posyłali do siebie całusy, co sprawiło, że konieczne było ich upomnienie. Szokuje mnie jednak to, że byli w stanie skupić się na romantycznych gestach, mimo przedstawianych w tym czasie dowodów skrajnych zaniedbań z ich strony, przyczyniających się do dokonania przez ich syna masowego morderstwa. W Oxford High School po wydarzeniach z 30 listopada 2021 roku zdecydowano się wdrożyć środki służące podniesieniu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, do których należą między innymi zainstalowanie przy wszystkich wejściach do budynku detektorów będących w stanie wykryć broń palną i inne potencjalnie niebezpieczne narzędzia, zainstalowanie cyfrowych czytników potwierdzających tożsamość osób wchodzących na teren budynku, zastosowanie przezroczystych plecaków. Wszystkie wytyczne opisuje 3-letni plan rekonwalescencji. Link do dokumentu znajdziecie w pliku ze źródłami znajdującym się w opisie odcinka. Dziękuję Wam za wspólną noc. Jest poniedziałek 1 kwietnia 2024 roku, godzina 5:56. Właśnie kończę pisanie. Przygotowanie tej sprawy dosłownie spędzało mi sen z powiek przez wiele ostatnich dni. Mam jednak nadzieję, że ten wyjątkowo długi odcinek był dla Was interesujący. Co jakiś czas będę przygotowywać właśnie takie dłuższe materiały. Jestem również ciekawa, czy zgadzacie się z wysokością otrzymanej przez sprawcę strzelaniny kary oraz co myślicie na temat zachowania jego rodziców. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, proszę, zostańcie jeszcze na chwilę. Kanał może rozwijać się tylko dzięki Waszej aktywności, takiej jak dołączenie do grona obserwatorów, polubienia i komentarze. Chciałabym, by przygotowane przeze mnie materiały miały szansę dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. W ich przygotowanie wkładam bardzo dużo serca i czasu i naprawdę zależy mi na tym, by były interesujące. Dlatego, choć zawsze, gdy Was o to proszę, czuję się dość niezręcznie, zostawcie po sobie jakiś ślad. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, choć z tym ostatnio nie mam problemu, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, do usłyszenia.